Braterstwo, dlaczego tak napisał prorok Izajasz? Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, że miłość jest najważniejsza. Szczęśliwy, sprawiedliwy. Są teksty Biblii, które mówią, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Myślę, że tak jak brat przewodniczący zaznaczył, na podobne pytania odpowiemy sobie tak w trakcie naszych obecnych rozważań, jak również myślę podczas całej tej konwencji. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, do naszego tematu, chciałbym skorzystać z tego przywileju i przekazać pierwsze pozdrowienia na tej konwencji, błogosławieństwa Bożego, wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu dla Was, drodzy braterstwo, od zboru ludu Pana w Nałęczowie. Myślę, braterstwo, że możemy powtórzyć tutaj, będąc na tym miejscu, słowa za Samuelem. Aż dotąd pomagał nam Pan. Myślę, że tą opiekę, tą pomoc pańską widzieli bracia organizatorzy, którzy organizowali tą konwencję. Kolejny raz, brat mówi, że już 21, możemy spotkać się na 2 dni na wielbieniu Pana Boga, na społeczności z Prawdą Świętą, społeczności z braćmi. Dziękujmy Panu Bogu, że mogliśmy tu przybyć. Pomyślmy jeszcze może za tymi, którzy są jeszcze w drodze. Bracia stworzyli nam wspaniałe warunki, ale od nas zależy, czy je wykorzystamy. Czy odjedziemy stąd pełni zapału, szczęśliwi, zadowoleni, jak to nieraz mówimy, z naładowanymi akumulatorami? Myślę, że tak. Choć z drugiej strony przecież i przy stole zastawionym jedzeniem można odejść głodnym, jeżeli się z niego nie skorzysta. Dziękujmy Bogu za braci, którzy wynakładają tyle pracy, aby nam umożliwić spotkanie z Bogiem. Bo przecież, braterstwo, w ten sposób mamy sobie wzajemnie pomagać. Jesteśmy przecież jedną rodziną. Razem podróżujemy po wąskiej drodze i musimy sobie wzajemnie pomagać. Tych, co nieraz z różnych przyczyn nie nadążają, niech się nie bronią przed ręką wyciągniętą do pomocy. Oby braterstwo w naszym otoczeniu nie znalazł się nikt, w kim zgasłaby radość i chęć duchowego życia. Bo człowiek, każdy człowiek rodzi się z usposobieniem, a nie z charakterem. Charakter rozwijamy przez zajmowanie stanowiska w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, w różnych dziedzinach naszego życia. Mamy być kształtowani na obraz Syna Bożego. I takie spotkanie są właśnie po to, abyśmy mogli te cechy brakujące sobie charakteru naszego wypracować. Po drugie, aby coś z Biblii, czegoś się nauczyć, a to w zasadzie to przypomnieć. O tym mówi święty apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2 rozdziale od 1 wiersza. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nic nie czyńcie z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jednych za drugich, za wyższych nad się. Bo to braterstwo, tęsknota za bratnią społecznością sprowadziła nas na to miejsce. Nas łączy w sumie jeden cel – służyć Bogu przez usługę braciom i siostrom, naśladując naszego mistrza. Bo przecież, braterstwo, dziękuję, jeżeli byśmy nie pragnęli spotkać się z braćmi, których widzimy, to jak byśmy mogli udowodnić, że chcemy spotkać się z Panem Bogiem, którego przecież nie znamy. Braterstwo, tęsknotę za domem Bożym i za bratnią społecznością wspomina psalmista Dawid w psalmie 84 od 3 wiersza. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie pisklęta swoje składa. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój, Boże mój, błogosławieni, którzy w Twoim domu mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Popatrzmy, braterstwo, jak porównuje psalmista. Tym, czym dla ptaków jest gniazdo, gdzie są bezpieczne, gdzie czują się bezpieczne, tym mówi, dla ludu Bożego jest psalmista czuł świątyni, w zgromadzeniu świętych. Ta konwencja to jest miejsce, w którym możemy odpocząć duchowo. Ale braterstwo, przebieg tego spotkania nie zależy tylko od braci organizatorów. Nie zależy nawet od braci, którzy będą stać tutaj na tym miejscu. Ale od stanu ducha nas wszystkich. Od ducha, który wypełnia nasze serce i odmaluje się na naszych twarzach. A więc tak jak już brat apelował, przewodniczący, niech zachowanie na tym miejscu nasze będzie zachowaniem miana chrześcijanina. Zajmujmy nasze miejsca w ciszy, unikajmy rozmów na nabożeństwach, czyńmy to z szacunku dla Pana, dla prawdy, dla braci usługujących, a szczególnie dla tych, którzy nas otaczają. Na przerwach okazujmy bratnią miłość, uśmiech, braterski uścisk dłoni, kilka zdań wypowiedzianych w przejściu to dodatkowe perły naszej społeczności. Braterstwo, na tym miejscu otwórzmy szeroko nasze serca. Wylejmy olej, którego zapach niech zostanie do końca naszych dni. Nas często interesują nauki czasowe. Te prawdy, które odnoszą się do czasu, w którym żyjemy. Wypełniające się proroctwa, wydarzenia na świecie wskazują, że zbliżamy się do końca żniwa wieku Ewangelii. Ten wiek, jak wiemy z nauki Biblii, zakończy się uciskiem, w którym zostaną zniszczone wszystkie niesprawiedliwe systemy, a serca ludzkie przeorane trudnościami i doświadczeniami i przygotowane na nowy zasiew wieku tysiąclecia. Ale nim rozpocznie się wiek tysiąclecia, to wiek Ewangelii musi być wpierw rozliczony. I to jest pokazane w życiu Pana Jezusa, w słowach, które wypowiedział w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, Ewangelia Mateusza, 23 rozdział od 35 wierszu. Aby obciążyła was cała krew sprawiedliwa, przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachioszewego, któregoście zabili między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten naród. A więc gniew, jaki spadł na Jeruzalem w 70 roku, wyrównał długi z przeszłości. Tak też ostatnie wydarzenia spotkają ostatnie pokolenia ludzi żyjących przy końcu żniwa wieku Ewangelii. Jan Objawiciel, nawiązując do tego, nazywa to żniwem ziemi. Pokolenie, do którego zwracał się Pan Jezus, miało przewagę nad poprzednimi. Choćby przecież dlatego, że widzieli Pana Jezusa, słuchali Jego nauk, widzieli cuda, które uczynił. Skoro mieli tak wielki przywilej, z którego nie skorzystali, to i kara dla nich była surowsza. Dzisiaj, braterstwo, żyjemy w podobnych czasach. Czasach, o których prorokował Daniel, mówiąc, rozmnoży się umiejętność. Dzisiaj świat posiada, zgodzimy się, myślę, z tym, ogromną wiedzę, umiejętność, bo przy końcu wieku przychodzi największe światło. I zgodnie ze słowami psalmisty 62 psalmu, 12 wierszu, jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Treść trzeciego rozdziału proroctwa Izajasza, myślę, że ma przynajmniej podwójne znaczenie i wypełnienie. Pierwszy raz wypełniło się w historii Izraela. Izajasz prawdopodobnie napisał to na początku panowania króla Achaza. I stąd w tekście tego trzeciego rozdziału odniesienie do młodego wieku tego króla. Chwilę objęcia tronu miał zaledwie 20 lat. Prorok w trzecim rozdziale swojego proroctwa w pierwszych wierszach podaje przyczyny przyszłego upadku. Rozprężenie, niepokój, anarchia, ogólny chaos, kryzys. Z woli Bożej miało zabraknąć ludzi roztropnych, mądrych, bohaterów. Miało zabraknąć proroków, czyli powszechny zanik autorytetu. Zanik szacunku dla starszego człowieka. Zanik szacunku dla siwej głowy, co mówił zakon przed sędziwym człowiekiem, powstań. Do głosu mój dojdą ludzie niedoświadczeni, dziecinni. Ludzie będą się nawzajem gnębić. Dalej Izajasz w 3 rozdziale swojego proroctwa pisze, jeden drugiego będzie namawiał, panuj nad nami, nad tym rumowiskiem. Wśród zamieszek, wśród anarchii zrodzi się tęsknota za władzą i za sprawiedliwością. Bo zgodzimy się z tym, że jakakolwiek forma rządu jest lepsza od bezrządu, od anarchii. Lecz za zniszczony, pełen zamętu kraj nikt nie będzie chciał brać odpowiedzialności. Nikt nie poczuje się na sile, aby opanować sytuację i stanąć na czele narodu. Naród, który ma same może roszczenia, pretensje. Trafnie mówi o tym 7 wiersz tego proroctwa, 3 rozdziału. Nie chcę być lekarzem. Organizm państwowy będzie stanowił wielką ranę. Pisał, braterstwo, już o tym wcześniej prorok Izajasz w 1 rozdziale swojego proroctwa od 5 wierszu. Cała głowa chora, całe serce słabe, od stóp do głów nie ma nic zdrowego, tylko guzy, sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. Braterstwo, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest taka sytuacja? Odpowiedzią są słowa 8 wierszu 3 rozdziału proroctwa Izajasza. Bo mowa ludzi zwrócona jest przeciw Bogu, przeciw majestatowi Jego urągają, a o swoich grzechach mówią bez osłonek i nie ukrywają go. Inne tłumaczenia mówią bardziej dosadnie. Na przykład Biblia Poznańska mówi, jak sodomici z grzechów swoich jeszcze się chełpią. Jak powiedzieliśmy, wypełniło się to w Izraelu za dni króla Achaza. Ale braterstwo, gdy czytaliśmy te słowa, czy nie odnosiliście wrażenia, że czytamy o czasach, w którym przyszło nam żyć? Czy nie odnosiliście wrażenia, że jeszcze bardziej, że jeszcze na większą skalę wypełnia się to proroctwo na naszych oczach? A swoje apogeum zapewne znajdzie wtedy, gdy Kościół z ziemi zostanie zabrany. Gdy mówi sól zwietrzeje, czymże solić będziecie? Czy nie widzimy dzisiaj ucisku, wyzysku biednego, tak jak to było w czasie niewoli egipskiej przy wyrobie cegły, gdzie trzeba było robić szybciej, więcej? O tych czasach pisze Jakub w swoim liście, w 5 rozdziale od 1 wierszu. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam. Strawi ciała wasze jako ogień, nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy żyli pole wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Świat czekałaby niechybnie braterstwo zagłada, gdyby Pan Bóg nie wdał się w tę sprawę i gdyby nie stało się to, co czytamy w proroctwie Izajasza 3 rozdziale, a 13 wierszu. Pan stanął do rozprawy. Stoi już, aby sądzić ludy. Bóg stanął do rozprawy. Kto w takiej sytuacji potrafi sprzeciwić się złu? Kto w takiej sytuacji potrafi postępować sprawiedliwie? Będzie szczęśliwy. Otrzyma od Boga nagrodę. Tak więc, braterstwo, wiersz ten podkreśla indywidualną odpowiedzialność każdego człowieka za jego czyny. Nie będzie wytłumaczeniem dla nas, no przecież wszyscy tak postępowali, no przecież wszyscy tak robili. Popatrzmy na fragment słów psalmu 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego jest rozważaniem dniem i nocą. I ostatnie wiersze tego psalmu mówią: przeto nie ostoi się bezbożny na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Kochani braterstwo, cały trzeci rozdział proroctwa Izajasza wskazuje, że jego główne wypełnienie ma miejsce przy końcu wieku Ewangelii, w żniwie wieku Ewangelii, to jednak myślę, że zwrot ten, który został przez braci wybrany na hasło konwencji, ma znaczenie ponadczasowe. Tak przed narodzeniem Pana Jezusa, w wieku Ewangelii szczególnie, ale też przy wieku tysiąclecia, szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie. Choć teraz, braterstwo, wydaje się często, że nie warto się starać, że lepiej iść z prądem świata. Niech jednak nas to nie zmyli. Przeczytajmy ostatnią księgę Starego Testamentu, proroctwo Malachiasza, trzeci rozdział od 13 wierszu. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie: cóż jest takiego, mówiliśmy przeciwko Tobie. Mówiliście: próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej za zuchwałych, za sprawiedliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. To mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. Pan uważał, słyszał to i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mój Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowywuję i oszczędzę ich tak, jak się oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znów dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który mu nie służy, bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Kochana siostro, drogi bracie, i znów, czy nie odnieśliście wrażenia, że prorok pisze o dniach dzisiejszych? Zuchwałym dobrze się powodzi. Ale to niech was nie zwiedzie, gdyż mówi: tak nie będzie zawsze. Nadchodzi ucisk, który będzie palił jak piec, w którym wszystko zło zostanie spalone. W tysiącleciu na świat oczyszczony po ucisku wzejdzie słońce sprawiedliwości. Podobnie jak mówi prorok Jeremiasz w 12 rozdziale swojego proroctwa od 1 wierszu. Panie, Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie? Bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Ty ich zasadziłeś. Oni puszczają korzenie, rosną i wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki ich nerek. Panie, Ty znasz mnie. Widzisz mnie, zbadałeś moje serce, że jest przy Tobie. Porwij ich jak owce na rzeź. Przyznać na dzień zażynania. Braterstwo, prorok ten nie tylko obserwował naród żydowski, ale doznał sam wiele krzywd od tego narodu i to tylko dlatego, że służył Panu Bogu, że spełniał Jego wolę. Więziony, bity, poniewierany, do tego stopnia, że chwilami chciał przestać mówić w imieniu Pańskim, dlatego, że otaczali go ludzie niepobożni. Są to, braterstwo, jednak odwieczne pytania i nas. My też często pytamy: Panie, dlaczego? Obserwując życie współbraci, obserwując życie współchrześcijan, widzimy, że ci, co prowadzą życie pobożne, szlachetne, sprawiedliwe, nie mają powodzenia w życiu doczesnym. Nie są rozumiani, ba, nawet nie są nieraz szanowani. Natomiast niewierni, jawnie sprzeciwiający się Bogu, mają często powodzenie, bezpieczeństwo. Tak widzi Salomon ten problem. Kaznodzieja Salomonowy, 7 rozdział, 15 wiersz. To wszystko widziałem w swoim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości, albo pobożny długo żyje w swojej złości. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi. Że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi tak, jakby czynili czyny sprawiedliwe. Jednak, jak czytaliśmy proroka Jeremiasza, prorok robi zastrzeżenie, zastrzega, że Pan Bóg ma słuszność w swoim postępowaniu. Cokolwiek Pan Bóg czyni, to jest słuszne, to jest przemyślane i sprawiedliwe wobec rodzaju ludzkiego. Ale bracia i siostry, wspomnieliśmy, nam cisną się zapewne podobne pytania. Skoro Pan Jezus złożył okup, i to ponad 2000 lat temu, dlaczego nadal jest grzech i degradacja i śmierć? Dlaczego nadal Bóg nie robi różnicy w swoim postępowaniu między tymi, co Mu służą, a tymi, co Mu nie służą? Braterstwo, nie wszystko w tym życiu obecnie da się wytłumaczyć. Nie wszystkie postępowania Boże z Jego ludem jesteśmy zawsze w stanie zrozumieć. Przecież jest teraz czas wiary. Zapewne będzie nam to dane w przyszłości. Wtedy docenimy trudności, wtedy docenimy doświadczenia dozwalane na nas i wtedy rzeczywiście zrozumiemy treść listu świętego apostoła Pawła do Rzymian 8 rozdziału 28 wierszu. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobrego z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Siostry, pamiętacie, kiedy żeście haftowały piękne obrusy? Patrząc z drugiej strony, co zobaczymy? Plątaninę nitek, węzłów, ogromny chaos. Gdy Pan pozwoli, że spotkamy się tam po drugiej stronie, to zobaczymy piękny obrus, którego my może byliśmy tylko jedną małą nitką. Ludzkość jest przez Boga opuszczona, pozostawiona własnemu losowi. Cokolwiek dzieje się z grzesznikiem, jest często dziełem przypadku. Chociaż niekiedy grzesznikowi żyje się szczęśliwie, to Salomon nie każe takiego naśladować. Kaznodzieja Salomonowy, 8 rozdział, 13 wiersz. Ja jednak wiem, że dobrze powiedzieć się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza, ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień będzie, nie będzie żył długo ten, kto nie boi się oblicza Bożego. Braterstwo, przecież przy naszym poświęceniu wiedzieliśmy, na co się decydujemy. Pan Jezus, powołując naśladowców swoich, nie zapewnił im powodzenia, nie zapewnił im rozkoszy w obecnym życiu, ale powiedział, jeśli kto chce iść za mną, to niech samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, i idzie za mną. Tak więc, braterstwo, w naśladowaniu mistrza jest wymagane samozaparcie, jest wymagane niesienie krzyża. My w tym życiu mamy sobie wyrobić charakter. A charakter, kiedy się wyrabia, on krystalizuje się w trudnościach, w niepowodzeniach życiowych. Bóg nas doświadcza, czy jesteśmy wierni. I nie tylko wtedy, gdy mamy błogosławieństwa Boże, ale również wtedy, gdy trudności zginają nas aż do ziemi. Bo tak już powiedział Mojżesz do narodu izraelskiego w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale. 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 2 wiersz. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni. Po co? Aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Pan Bóg wybiera Kościół. Kościół, którego obdarzy życiem wiecznym, nieśmiertelnością. Wybiera Kościół z istot niedoskonałych. Dlatego przeprowadza ich przez najtrudniejsze, najcięższe doświadczenia życiowe, fizyczne i psychiczne. Jeżeli Pan Bóg Syna swojego nie oszczędził, lecz srodze go doświadczył, to nie inaczej braterstwo będzie z nami. W cierpieniach ludu Bożego apostoł Paweł dopatruje się ojcowskiej miłości. List świętego apostoła Pawła do Żydów. Dwunasty rozdział. List świętego apostoła Pawła do Żydów. 12:6. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. Chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Ale przyznać musimy, że w naszej braterskiej społeczności są siostry, są bracia, którzy przechodzą srodze niedoświadczenia. Na przykład są osoby na lata przykute do łóżka. Są to ciężkie braterstwo doświadczenia dla nich i otoczenia. Szczerze im współczujemy. Pamiętamy o nich w naszych modlitwach. Aby dobrotliwy Pan nie opuścił ich i aby dodawał im siły do zniesienia prób, żeby mogli wytrwać w wierze. Bóg zresztą obiecał, że nie będzie nas doświadczał ponad nasze siły. Braterstwo, wspaniałym obrazem na czas, w którym żyjemy, na koniec wieku Ewangelii i początek wieku tysiąclecia były czasy potopu. Przed potopem rządzili źli aniołowie. Byli tyranami dla ludzi. Przez potop zło z ziemi zostało usunięte, a ludzkość mogła rozpocząć nowe życie w nowym świecie. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 8:21. I poczuł Pan miłą woń i rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Po potopie Noe zbudował ołtarz. 1 Mojżeszowa, 8:20. Zbudował Noe ołtarz Panu, wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Czytaliśmy, Pan poczuł miłą woń ofiary Noego. Dlatego, braterstwo, gdy dzisiaj serca ludzi drżą przed różnymi kataklizmami, mającymi zniszczyć ziemię, pocieszającym jest patrzeć na przymierze uczynione z Noem. Tam znajdujemy zapewnienie, że nic takiego nie nastąpi. W odpowiednim czasie Pan Bóg zareaguje i nie da zniszczyć ziemi. Jak czytaliśmy w tytułowym rozdziale proroctwa Izajasza, 3:13. Pan stanął do rozprawy. Stoi już, aby sądzić ludy. Pan stanął do rozprawy. Jest tu mowa o objęciu władzy na ziemi przez Pana Jezusa obecnego po raz wtóry jako generała Jehowy. Po potopie między chmurami pojawiła się tęcza. I choć potem ludzkość rozeszła się po całej ziemi, to przecież znaczenie tej tęczy pozostało na zawsze. I w proroctwie Izajasza, w 54 rozdziale tego proroctwa, a 9 wierszu, czytamy: bo tak jest, mówi Pan Bóg, u mnie, jak w czasach Noego, jak przysięgłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę Ci robił zarzutów. A więc, braterstwo, tęcza jest Bożą obietnicą. Tęcza jest Bożą przysięgą, że podobna katastrofa zniszczenia ludzkości nie będzie miała miejsca. Siostro, bracie, przymierze Boga z Noem daje gwarancję, że ziemia będzie stała na wieki. Że wszyscy, co oddadzą się Bogu, czy to teraz w przymierzu Abrahamowym, czy w przyszłości pod nowym przymierzem, mogą być pewni, że pojednani z Bogiem wkroczą w wieczność, a ten, który zbawił świat, będzie ich Panem i Królem. Kiedy Mesjasz wykorzeni wszelką nieprawość i nieposłuszeństwo i wszystko podporządkuje woli Bożej, sam się odda Panu Bogu. I wtedy wypełnią się te właśnie słowa. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie. Teraz, braterstwo, jednak nie ma nadziei, aby można było zapobiec uciskowi. To jednak Pismo Święte mówi, jak można się na ten czas ucisku ukryć. Wszyscy, co miłują sprawiedliwość, mogą ukryć się przed Bożym gniewem. Bo, braterstwo, wrócimy jeszcze raz do pierwszych Mojżeszowych i zobaczymy, że sprawiedliwości Bożej nie można przekroczyć bezkarnie. Bo już do pierwszych pary ludzkiej Pan Jezus Bóg powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale i 17 wierszu. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jak też proroctwo Ezechiela, 18 rozdział i 20 wiersz. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winy ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winy syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na głowę bezbożnego. Braterstwo, Pan Jezus, mając 30 lat, idzie do Jana nad Jordan, aby być przez niego chrzczonym. Jan się wzbrania. Pan Jezus nie tłumaczy mu wtedy dlaczego. Mówi, zostaw teraz, ale powiada to, co zapisał ewangelista Mateusz w 3 rozdziale, 13 wierszu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać mu się ochrzcić przez niego. A Jan odpowiadając mu rzekł, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Ale Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość Bożą. Wtedy mu ustąpił. Godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Braterstwo, jaką sprawiedliwość miał do wypełnienia Jan? Miał ochrzcić Pana Jezusa, tak? I ogłosić, oto baranek Boży. A jaką sprawiedliwość do wykonania miał Pan Jezus? Zapytajmy inaczej. Braterstwo, czy Pan Jezus wypełnił wszelką sprawiedliwość? Wypełnił? No myślę, braterstwo, że zapewne wielu z was nawet uzna to moje pytanie za niewłaściwe, prawda? Jak można wątpić, że Pan Jezus nie wypełnił Bożej sprawiedliwości. Przecież oddał swoje życie na ofiarę. Umarł za grzech. Nawet wierzymy, że gdyby nie wypełnił, to by nie został zbudzony, tak? Ale braterstwo, zastanówcie się przez chwilę. Czy doprowadzenie ludzkości do doskonałości w wieku tysiąclecia nie będzie wypełnieniem Bożej sprawiedliwości? Idźmy dalej. Czy zgładzenie szatana, przeciwnika Bożego, nie będzie wypełnieniem Bożej sprawiedliwości? Tak podchodząc, czy Pan Jezus wypełnił już wszelką sprawiedliwość Bożą? A przecież Pan Jezus mówi o wypełnieniu wszelkiej Bożej sprawiedliwości. Na innym miejscu psalmista pisze, psalm 37, 25 wiersz. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Tak jak mówią właśnie słowa naszego hasła. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie. Jesteśmy ludźmi, braterstwo. I często nam przychodzą na myśl różne pytania. Albo ktoś nas pyta, no jak będzie w królestwie, braterstwo? Będą samochody? A może będą jakieś inne środki transportu? Braterstwo, no jeżeli nie będzie zimy, no to co z tymi, co lubią sporty zimowe? Na te i temu podobne pytania ja przynajmniej dzisiaj szczegółowo odpowiedzieć się nie podejmuję. Ale sobie samemu, braterstwo, i każdemu pytającemu z całym przekonaniem możemy zacytować słowa naszego hasła. Nie wiem, jak będzie, ale wiem, że dobrze będzie. Szczęśliwy, sprawiedliwy, bo dobrze mu będzie. Braterstwo, pragnieniem naszym ma być dążenie do sprawiedliwości. Bo Biblia Święta mówi, że sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej. Miłość nie może być oparta na niesprawiedliwości. Miłości nie może być zamiast sprawiedliwości. Miłość jest tym, co jest ponad sprawiedliwość. Jak Biblia podaje, miłość ma tym być, co sprawiedliwość ugniata, potrząsa. W tym życiu, braterstwo, choćbyśmy się nie wiem jak starali, co nie znaczy, że się mamy nie starać, ale chociaż nie wiem jakbyśmy się starali, to przecież sprawiedliwie postępować nie możemy. Nasze intencje, nasze zamiary serca jednak mają takimi być, bo Pan Jezus tak powiedział do nas w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 20 wierszu. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, to nie wnijdziecie do Królestwa Niebios. Według słowników sprawiedliwość to moralna i prawna zasada wymagająca poszanowania praw drugiego człowieka, tak aby nie odstępować od prawdy i rozsądku. Jest to bycie lojalnym, rozumnym. Człowiek takim został stworzony, ale upadł. Boża sprawiedliwość, jak czytaliśmy, nie mogła mu wybaczyć i skazała go na śmierć. Pan Bóg przez ofiarę swojego Syna Chrystusa przygotował wybawienie człowieka spod kary śmierci. I jest to piękny obraz, braterstwo, w cieniach przybytku. Wspaniały obraz, który to pokazuje. W cieniach przybytku, w miejscu najświętszym, na ubłagalni, pamiętacie, co było? Stały dwa cheruby, przedstawiające im Bożą miłość i Bożą moc. Boża miłość i Boża moc była gotowa, cały czas jest gotowa do działania. Tak jak te cheruby były przedstawione, w jaki sposób? Z rozpostartymi skrzydłami, ale głowy, oczy swoje miały zwrócone gdzie? Na dół, na ubłagalnię. Na Bożą sprawiedliwość. I gdy tylko ta sprawiedliwość zostanie zaspokojona, gdy okup zostanie zastosowany za Adama, wtedy im Boża miłość i Boża moc polecą, aby błogosławić rodzaj ludzki. Braterstwo, choć w charakterach wielu ludzi, myślę, są różne formy sprawiedliwości, to panujące dzisiaj niekorzystne warunki nie pozwalają okazać jej we właściwy sposób. Jednak pomimo tych niekorzystnych warunków, istnieli w historii ludzie, którzy swoim życiem udowodnili, że miłują sprawiedliwość. A Pan Bóg powiedział, że takich akceptuje. Jednym z tych ludzi Pan Bóg nawet okazał swoją przyjaźń. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 17 wiersz. A Pan mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam czynić? Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swojemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, ażby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Abraham był z upadłego rodu. Był doskonały, niedoskonały. Jednak wierzył Panu Bogu i święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, myślę, że bardzo znane słowa, mówi w 4 rozdziale i 3 wierszu. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. O Mojżeszu, braterstwo, jest powiedziane, Szczepan w swoim kazaniu, w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, 24 wiersz. Gdy ujrzał jednego krzywdzonego, ujął się za nim i pomścił krzywdzonego. O Dawidzie jest napisane w 2 Księdze Samuelowej, 8 rozdziale, 15 wierszu. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. O Danielu jest powiedziane, Proroctwo Daniela, 6 rozdział, 4 wiersz. Tenże Daniel wyróżniał się wśród astrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Ale braterstwo, pamiętać jednak musimy, że ci ludzie, jakkolwiek tak pięknie o nich Biblia mówi, nie byli sprawiedliwi, nie byli doskonali. Oni przez swoją wiarę byli usprawiedliwieni przez Boga, ale nawet nie do żywota, ale do harmonii, do społeczności z Bogiem. Doskonałą sprawiedliwość widzimy tylko w kim? W naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jest taki tekst w 1 liście Piotra, 3 rozdziale i 18 wierszu. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Kto? Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywrócić do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Teraz w wieku Ewangelii też sprawiedliwego nie ma na ziemi. Ale jak to już brat przewodniczący podkreślał, tych, co wierzą w Pana Jezusa, tych, co wierzą w Jego ofiarę, tych, co starają się iść Jego śladami, Pan Bóg patrzy na nich przez zasługi swojego Syna i uznaje ich za sprawiedliwych. Takich nazywamy usprawiedliwieni z wiary. O nich właśnie mówi święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale od 8 wierszu. Bóg zaś daje dowody swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Braterstwo, przyszło nam żyć w ostatnim, 7 okresie Kościoła Laodycei. A Laodycea na polski to sprawiedliwość dla ludu. Na dźwięk 7 trąby, ogłaszającej wolność, ludzie dostrzegają swoje prawa, których nie było im dane przez 6000 lat. Gdy popatrzymy na świat, a nawet na zgromadzenia ludu Bożego, każdy domaga się swoich praw. Wielu z nich, nie mówię o zborach, ale o świecie, z niewiedzy i z samolubstwa domaga się więcej nawet niż mu się należy. Gdy książę pokoju ujmie władzę i wprowadzi prawa, sprowadzi sprawiedliwość, wtedy wszyscy zobaczą, że sprawiedliwość uszlachetnia ludzi. Zobaczą, że długi okres dozwolenia złego pozwoli sprawiedliwości pokazać właściwą, prawdziwą wartość i zaistnieć swoim pięknem. Docenią wtedy plan wybrany przez Pana Boga i wypełnią się słowa psalmu 85, 12 wierszu. wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Braterstwo, gdy mówimy o sprawiedliwości, przychodzi nam na myśl przypowieść Pana Jezusa o nieuczciwym zarządcy. Nie będziemy może czytać, jest to Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 1 wierszu. Myślę, że żyjemy w podobnych czasach. Kończy się wiek Ewangelii. Niedługo dobiegnie końca nasze urzędowanie na tej ziemi. Co z naszą sprawiedliwością? Braterstwo, co z naszą wiernością? Pamiętajmy, że Pan Bóg chce i wymaga od nas, abyśmy dochodzili do takiej miary sprawiedliwości, jaką wystawiamy dla drugich. Ponieważ do Pana Boga nie możemy przystąpić według zasad absolutnej sprawiedliwości, to jest naszymi braćmi, braterstwo, nie obchodźmy się według tej zasady. Pamiętajmy, że w naszym życiu to tak naprawdę nie mamy nic. Jesteśmy tylko szafarzami. I to jakby nie wiem, kto się starał, to nie chcąc nikogo obrazić, przecież jesteśmy szafarzami jakimi? Niesprawiedliwymi. Gdy więc zobaczysz brata, ta siostrę, upadających pod ciężarem krzyża, może nie bierz się od razu za strofowanie, nie dziw się, jak tak można, ale powiedz, idź do swojego domu, klęknij na kolana, weź zapis swój, nie możesz oddać tyle, spróbuj oddać mniej, napisz nowy, ale nie rezygnuj, ale dalej walcz. Gdy tak będziemy, braterstwo, innych zachęcać, to Pan nas pochwali. Oby, braterstwo, gdy kiedyś bracia się zbiorą, aby oddać ostatnią posługę nad naszym, nad moim grobem, ktoś przeczytał słowa z proroctwa Ioba, 4:3. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu, krzepiłeś osłabiałe serce, upadającego podnosiły Twoje słowa, a uginające się kolana wzmacniałeś. Myślę, że tak będziemy teraz postępować, to otrzymamy od Pana zapłatę. Nie możemy, braterstwo, mówić o sprawiedliwości, unikając odniesienia do miłosierdzia. Bo przecież tak jak sprawiedliwość, takież miłosierdzie są cechami Pana Boga. I przecież nie mogą się nawzajem wykluczać. Biblia Święta z jednej strony nie poleca ślepego miłosierdzia, ale z jednej strony mówi też, nie zaleca, że tak powiem, sprawiedliwości za wszelką cenę, bez względu na miłosierdzie. I apostoł Jakub daje nam, braterstwo, taką złotą definicję sprawiedliwości złagodzonej, miłosierdziem. List Jakuba, 2:13. Nad tym, który nie okaże miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Kończąc, braterstwo, nasze rozważania, chciałem jeszcze raz podkreślić, że czujemy wdzięczność do Pana Boga za możliwość przebywania tutaj pośród Was, braterstwo, wśród grona ludu Bożego. Może nieraz nie zdajemy sobie sprawy, bo nieraz nie doceniamy tego przywileju. Chciałem to zobrazować na pewnym przykładzie. Jak ważnym jest odłączenie się od świata, a przebywanie razem z braćmi. Pewien człowiek miał kanarka. Pięknie śpiewał. Gdy przyszła wiosna, pomyślał, że nie ma potrzeby tak jak dzisiaj trzymać go w domu. Wyniósł go więc do ogrodu, powiesił na drzewie klatkę. Kanarek śpiewał, a wokół gromadziły się inne ptaki. Z początku kanarek bał się ich, ale potem przyzwyczaił. Lecz po jakimś czasie zaczął tracić swój głos. Pod koniec lata już nie był to taki śpiew kanarka jak na wiosnę. Było to raczej ćwierkanie wróbla. Przebywanie kanarka w nieodpowiednim towarzystwie spowodowało, że przestał po prostu śpiewać. Podobnie braterstwo jest z ludem Bożym. Odrębność, segregacja, separacja może nieraz być powodem kpin, ale to jest też jeden z warunków, wymogów wąskiej drogi. I z nami może stać się tak jak z tym kanarkiem, gdy będziemy uczestniczyć we wszystkim, co daje nam ten świat. Dlatego, braterstwo, jeszcze raz podkreślmy, cieszmy się, dziękujmy Bogu z tej bratniej społeczności. Bo już dawno temu, przy dawaniu przymierza zakonu, było pokazane, jak dobrze jest być blisko Pana Boga. Przeczytajmy drugą Księgę Mojżeszową, 24 rozdział. Pamiętacie, braterstwo? Mojżesz, Aaron, Nadab i Abiju i 70 starszych wyszło na górę, a cały Izrael był zgromadzony przed górą. I teraz, co widział Izrael zgromadzony przed górą w pewnej odległości, a co widział Mojżesz, Aaron, Nadab i Abiju, którzy wstąpili na górę tam do Pana Boga? Przeczytajmy. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 wiersz. A chwała Pańska wyglądała w oczach synów izraelskich jak okień trawiący na szczycie góry. Gdy naród izraelski zgromadził się przed tą górą, gdy popatrzył tam na tą górę, to mi tam nic, tylko co? Tylko ogień. Ogień trawiący. A druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 9 wiersz. Wstąpił Mojżesz, Aaron, Nadab i Abiju oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami co? Twór z płyt szafirowych, błękitnych, jak samo niebo. Życzę, braterstwu, abyśmy przez te dwa dni uczty duchowej na Budziarzach tak właśnie się czuli. Jak Mojżesz ze starszymi tam na górze. Oby bracia w swoich rozważaniach z Biblii Świętej unieśli nas na szczyt gór. Pośród błękit płyt szafirowych, Bożych obietnic, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Jak również, braterstwo, byśmy kiedyś w przyszłości mogli tam zostać na zawsze. Bo przecież, powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie.